Współczesny liberalizm znajduje się w kryzysie. Nie wynika to jednak z braku wartości, lecz z utraty sprawczości i zerwania więzi z ludźmi pracy. Realna wolność obywatela nie jest jedynie sumą formalnych praw. Wynika ona z materialnej infrastruktury bezpieczeństwa, tak zwanych drains, czyli sprawnych usług publicznych, wspólnego dobrobytu, określanego jako sharing, oraz rzeczywistego wpływu na decyzje, czyli voice. Bez sprawnego państwa i zabezpieczenia ekonomicznego wolność staje się luksusem dostępnym tylko dla elit. To z kolei otwiera drogę do romantyzowania autorytarnej skuteczności. Odpowiedzią jest liberalizm ludzi pracy. System ten opiera się na falibilizmie, kulturze nieustannego korygowania błędów i zakazie uznawania jakiegokolwiek podmiotu za nieomylnego. Czy będzie to państwo, rynek czy algorytm? Celem tej filozofii jest stworzenie ekosystemu niedominacji. W takim świecie technologia AI wspiera ludzką sprawczość, zamiast ją zastępować. Instytucje zaś są traktowane jako wieczny remont, system otwarty na lokalną wiedzę i społeczne uczenie się. Drains, sprawne państwo jako infrastruktura wolności. Wielkie doktryny polityczne operują pojęciami wartości i praw, lecz obywatel spotyka się z państwem w przychodni, szkole czy urzędzie. Liberalna demokracja może dysponować najdoskonalszą kartą praw, a jednocześnie tracić zaufanie obywateli, jeśli nie potrafi naprawić mostu lub zapewnić opieki zdrowotnej. Obietnica liberalizmu obejmuje tzw. drains, czyli kanalizację i infrastrukturę. To zdolność wspólnoty do dostarczania rzeczy, których człowiek potrzebuje, aby naprawdę korzystać z wolności. Infrastruktura to materialna gramatyka praw obywatelskich. Prawa pozostają zapisanymi zdaniami, a dopiero usługi publiczne nadają im zdolność wykonania. Wolność wiąże się z bezpieczeństwem materialnym. Redystrybucja i usługi publiczne nie są dodatkiem, lecz warunkiem wolności. Usługa publiczna jest liberalna wtedy, gdy zwiększa zakres realnych opcji dostępnych jednostce. Problem powstaje, gdy suma racjonalnych zabezpieczeń tworzy rezultat nieracjonalny, gdy system przestaje działać. Społeczeństwa demokratyczne mogą zacząć romantyzować autorytarną skuteczność. Liberalizm może przegrać, gdy wolność zacznie oznaczać permanentną niemoc. Autorytaryzm kusi szybkością. Dyktator nie musi konsultować decyzji ani uzgadniać interesów. Jednak ta sprawność wiąże się z możliwością wywłaszczenia obywatela i stłumienia protestu. Pytanie brzmi, jak zachować kontrolę nad władzą, by nie stała się ona synonimem paraliżu? Silne państwo liberalne to takie, które realizuje zadania, pozostając otwartym na korektę. Zdolność operacyjna i odpowiedzialność nie są przeciwieństwami. Sprawność jest pojęciem liberalnym. Kwestia ta nie może należeć wyłącznie do języka autokratów. Skuteczność instytucji jest źródłem wolności, ponieważ nieskuteczne prawo najszybciej przestaje chronić najsłabszych. Osoby żyjące z własnej pracy są znacznie zależne od jakości instytucji wspólnych. Dlatego tak istotna jest odbudowa infrastruktury, edukacji i ochrony zdrowia. Usługi publiczne tworzą wspólnotę interesu ponad podziałami ideologicznymi. Państwo nie powinno definiować stylu życia obywatela. Powinno natomiast dostarczać wodę, transport i opiekę bez konieczności ujednolicania ludzkich przekonań. To różnica między państwem pedagogiem a państwem infrastruktury. Wyzwanie stanowią jednak koszty. Wynagrodzenia w usługach muszą konkurować z płacami w nowoczesnej gospodarce, co winduje koszty. Tutaj kluczową rolę może odegrać sztuczna inteligencja. Może ona skrócić pracę administracyjną, uwalniając czas na relacje z drugim człowiekiem. Pierwszy wariant jest pro-worker, drugi to czysta automatyzacja kosztowa. Technologia nie naprawi wadliwej instytucji, jeśli jedynie przyspiesza jej błędną logikę. Miarą reformy powinna być redukcja arbitralności oraz kosztu uczestnictwa obywatela w instytucji. Jeśli państwo posiada już daną informację, nie powinno żądać jej ponownie. Państwo centralne powinno wyznaczać cele, a rzadziej mikro zarządzać sposobami ich realizacji. System nie może jednocześnie deklarować decentralizacji i karać za odejście od centralnego wzorca. Potrzebna jest struktura wielopoziomowa, lokalny eksperyment, porównywalne dane i centralne standardy chroniące jednostkę przed lokalną dominacją. Koszt regulacji musi być częścią rachunku, ponieważ formularz kosztuje czas, a opóźnienie inwestycji to utracona usługa. Krytyka Scotta przypomina, że to, czego centrum nie mierzy, łatwo przestaje się liczyć. Dojrzały system regulacyjny musi pytać, przed jakim złem chroni reguła i jakie dobro uniemożliwia jej stosowanie. Prawo nie może być muzeum dawnych lęków. Procedura bez celu staje się biurokratycznym dogmatem. Państwo liberalne potrzebuje kultury okresowej rewizji, by odróżnić ochronę wartości od pustego rytuału. Triada sharing, drains i voice tworzy logiczną całość. Postęp gospodarczy musi zwiększać możliwości obywateli, państwo ma dostarczyć infrastrukturę wolności, a głos gwarantuje wpływ na system. Liberalna demokracja musi dowodzić, że można jednocześnie słuchać wielu głosów i doprowadzać rzeczy do końca. Pozostaje jednak problem, czego nie usunie deregulacja. Co zrobić z tymi, którzy korzystają z liberalnych swobód, aby podważać warunki wolności? To prowadzi nas do trzech najtrudniejszych dylematów całej konstrukcji. Inclusion, ignorance oraz intolerance. Tak zwane 3. I to test dojrzałości nowej filozofii liberalizmu. Dojrzała doktryna nie obiecuje rozwiązania wszystkich konfliktów, lecz powinna odróżnić błędy polityki od napięć wynikających z samej natury wolnego społeczeństwa. Liberalizm musi być inkluzywny, ale nie może pozwolić wspólnocie zniewolić jednostki. Powinien walczyć z niewiedzą, lecz nie traktować obywatela jako materiału do ideologicznego uformowania. Musi być tolerancyjny, ale nie bezbronny wobec tych, którzy wykorzystują tę cechę do zdobycia władzy. Odcięcie jednostki od relacji nie stworzyłoby człowieka wolnego, lecz kogoś pozbawionego narzędzi do rozumienia samego siebie. Wspólnota jest warunkiem autonomii, ale może stać się źródłem dominacji. To nie argument przeciw wspólnocie, lecz przeciw jej moralnej nieomylności. Kluczowe są tu dwa bezpieczniki: prawo do wyjścia oraz zasada niedominacji. Prawo to oznacza realną zdolność opuszczenia grupy bez utraty podstaw życia. Dobra wspólnota daje człowiekowi wystarczająco dużo siły, aby mógł ją opuścić, a mimo to chciał w niej pozostać. Kolejnym wyzwaniem jest ignorancja. Gdy spór demokratyczny zamienia się w problem dydaktyczny, ekspert zna poprawną odpowiedź, a obywatel ma ją jedynie przyswoić. To społeczeństwo musi zdecydować, jakie wartości mają pierwszeństwo w konflikcie pomiędzy bezpieczeństwem a autonomią. Skuteczne rozpowszechnianie wiedzy wymaga społecznego zaufania. Zaufanie jest infrastrukturą wiedzy. Liberalne państwo nie może pozwolić sobie na pogardę wobec człowieka, którego chce przekonać. Pogarda jest bowiem poznawczo nieskuteczna. Gdy ekspert komunikuje prawdę w sposób uderzający w godność odbiorcy, ten zaczyna bronić samego siebie. W odpowiedzi pojawia się pętle epistemia improvement. To budowanie instytucji, w których argument może zostać wysłuchany, a błąd ujawniony bez upokorzenia. Prawdziwa edukacja liberalna kształtuje człowieka zdolnego rozumieć argument i rozpoznawać własną omylność. Kolejnym wyzwaniem jest nietolerancja. Tu pojawia się paradoks Popera. Porządek liberalny nie może być bezbronny wobec ruchów, które wykorzystują swobody do zniszczenia tychże swobód. Liberalizm musi bronić reguł uczciwej konkurencji poglądów, a nie katalogu treści uznanych za słuszne. Obrona liberalizmu musi być proceduralna i jawna. Wolność słowa jest bezpiecznikiem przeciw dominacji. Musimy tolerować wypowiedzi, których nie lubimy, ponieważ nikt nie posiada monopolu na decyzję o tym, które dzisiejsze przekonanie okaże się jutrzejszym błędem. Słowo nie jest wolne od konsekwencji prawnych. Kluczowe jest rozróżnienie między realną szkodą a ściganiem heterodoksji. Inkluzja może prowadzić do tolerowania wspólnot ograniczających wolność jednostek. Walka z taką nietolerancją za pomocą kontroli języka to powrót do inżynierii społecznej. Nie istnieje algorytm, który rozwiązałby te konflikty. Liberalizm nie potrzebuje doskonałej odpowiedzi, lecz architektury korygowania decyzji. Fallibilizm zakłada, że każda decyzja może być błędna. Wolność słowa obnaża błędy. Liberalizm to ekosystem korekty. Jego przeciwieństwem jest system, w którym jedna strona stwierdza, że nie musimy cię słuchać, bo wiemy, co jest prawdą i kim powinieneś być. Intolerancja pyta, jak bronić wolności przed jej przeciwnikami, nie niszcząc jej samymi metodami obrony. System wolny nie rozwiązuje konfliktu dobra raz na zawsze. On jedynie nie pozwala go rozstrzygnąć ostatecznie. Nowa filozofia liberalizmu to nie program polityczny, lecz kultura umysłu i instytucji. Jej rdzeniem jest korygowalność. Liberalizm to cywilizacja korekty błędu. To system, który uczynił możliwość poprawy zasadą ustrojową, przeciw dominacji i wierze w nieomylność. Liberalizm nie jest doktryną gotowych odpowiedzi, lecz teorią tego, jak społeczeństwo powinno do tych odpowiedzi dochodzić. Liberalizm fallibilistyczny buduje instytucje zmniejszające koszt pomyłki podmiotów omylnych. Jego aksjomat brzmi, iż niewiedza jest trwałą właściwością ludzkiej kondycji. Z tej ignorancji wypływa potrzeba wolności do eksperymentowania. Społeczeństwo liberalne nie jest mądrzejsze, lecz bardziej adaptacyjne, ponieważ pozwala mówić władzy, iż się myli. Systemy różnią się reakcją na błąd. Autorytaryzm widzi w krytyce brak lojalności, biurokracja kwestię proceduralną, a korporacje zagrożenie dla reputacji. W systemie liberalnym wolność słowa to instrument diagnostyczny, który pozwala dostrzec to, co niewidoczne. Prawo do wypowiedzi umożliwia wprowadzenie wiedzy, której instytucje nie chcą słyszeć. Pracownik widzi błędy niewidoczne dla zarządu. Bez tego przepływu informacji, organizacja staje się poznawczo uboższa. Te dwa zjawiska są ze sobą powiązane głębiej, niż wynikałoby z ich prostego zestawienia. Elita przestała słyszeć sygnały od społeczeństwa, a zaczęła narzucać mu własne normy. Powstała asymetria komunikacyjna. To różnica między kulturą odpowiedzi, która premiuje właściwe stanowisko, a kulturą umysłu. Ta druga zakłada zdolność do rewizji własnych poglądów. Kluczowy jest tu fallibilizm. Wiedza nie dojrzewa przez eliminację błędu, lecz przez tworzenie wspólnoty, która potrafi ten błąd wykryć. Liberalizm musi balansować między przynależnością a możliwością wyjścia. Państwo ma chronić jednostkę przed dominacją wspólnoty, nie niszcząc przy tym lokalnej różnorodności. Kluczowe jest przejście od nieingerencji do niedominacji. Wolność to zabezpieczenie przed arbitralną władzą państwa, pracodawcy czy wspólnoty. Władza może wynikać z prawa lub z kontraktu. Dobry pan pozostaje jednak panem, gdyż dobroć jest jego wyborem, a nie ograniczeniem władzy. Dlatego materialne bezpieczeństwo staje się częścią architektury wolności. Usługi publiczne to fundament liberalnej podmiotowości. Człowiek może eksperymentować ze swoim życiem tylko wtedy, gdy pomyłka nie staje się katastrofą absolutną. Wolność potrzebuje infrastruktury pozwalającej powiedzieć: spróbuję. Gdy owoce wzrostu koncentrują się w wąskiej grupie, nierówność dotyczy już nie tylko dochodu, lecz prawa do przyszłości. Tak można zrozumieć koncepcję pro-worker AII. Jej istotą jest rozszerzanie prawa ludzi pracy do współtworzenia przyszłości. Technologie są tworzone przez ludzi i regulowane przez państwa. Możemy zatem wpływać na bodźce określające ich kierunek. Elita odcięta od innych środowisk traci przede wszystkim dane. Jednolite trajektorie decydentów sprawiają, że wspólnie przeoczą te same problemy. Pluralizm reprezentacji to zatem funkcja poznawcza, a nie tylko gest symboliczny. Ludzie pracy mają dostęp do innych fragmentów rzeczywistości. Demokracja powinna składać je w całość. Working class liberalizm to powrót do liberalizmu, który uznaje pracowników za pełnoprawnych uczestników produkcji wiedzy. Instytucje reprezentacji muszą eksperymentować, bo każda z nich ma skłonność do kostnienia. Liberalizm musi być konstytucją wiecznego remontu. Należy naprawiać, zamiast wysadzać dom tylko dlatego, że jego plan nie jest idealnie czytelny. To wymaga pokory. Liberalizm może szanować wspólnotę i rynki, nie popadając w ślepą wiarę. Kluczowa jest maksyma. Możemy się mylić, dlatego musimy zostawić sobie nawzajem możliwość poprawiania świata. Z tego wynika wolność słowa, pluralizm i samorządność oraz konieczność bezpieczeństwa materialnego. Liberalizm nie może uznać się za zwolnionego z własnych zasad. Jeśli kryzys demokracji jest rzeczywisty, odpowiedzią nie może być technokratyczna pycha. Populistyczny bunt jest ważną informacją. System inteligentny nie obraża się na czujnik tylko dlatego, że alarm brzmi nieprzyjemnie. Przyszłość liberalizmu wymaga konsekwentnego zastosowania własnych intuicji. Jeśli wolność pozwala na eksperyment, trzeba przywrócić tę możliwość ludziom pracy. Należy ponownie połączyć produktywność z szerokim uczestnictwem w jej korzyściach. Nowa filozofia liberalizmu to paradoksalnie filozofia powrotu. Nie do XIX wieku, lecz do elementarnego gestu: nie oddawaj nikomu prawa do nieomylności. Ani państwu, ani rynkowi, ani algorytmowi, a przede wszystkim nie sobie samemu. To architektura zabezpieczenia przed pokusą władzy i przekonaniem, że wiemy już wystarczająco dużo, by przestać słuchać. Liberalizm przyszłości to porządek, w którym człowiek może powiedzieć: mylicie się. Bez proszenia silniejszego o pozwolenie. To droga ku cywilizacji zdolnej do poprawiania samej siebie. I ku dobru wspólnemu. Mill i Peirce szepczą, że możesz się mylić. Hayek odpowiada, że wszyscy wiemy za mało. Douglas przypomina, by pozwolić człowiekowi mówić, gdyż władza boi się języka tych, których podporządkowała. Du Bois dodaje, że wiedzy o społeczeństwie nie zbuduje się bez doświadczeń ludzi odczuwających jego krzywdy. Kranzberg stawia tezę, że technologia nigdy nie pozostaje neutralna. Fundamentem architektury Acemoglu jest maksyma. Mogę się mylić. Fallibilizm nakłada surowe wymagania. Jeśli mogę się mylić, muszę zbudować świat, w którym ktoś może mnie poprawić. Rząd potrzebuje opozycji, nauka krytyki, a algorytm drogi odwołania. Hayek dodaje, że wolność jest ubezpieczeniem społeczeństwa od cudzej pewności, a Acemoglu podkreśla społeczny charakter poznania. Sukces naszego gatunku to zdolność naśladowania i kumulowania doświadczeń we wspólnotach zaufania. Wspólne dobro powstaje przez wymianę usług i umiejętności. Wspólnota w ujęciu Acemoglu to neksus samorządności i źródło informacji. Liberalizm klasy pracującej musi uznać lokalne więzi za inkubatory wiedzy, a nie przeszkody do usunięcia. Elita, która nie zna ludzi spoza własnej windy społecznej, posiada mniej danych niż sama sądzi. Liberalizm miał ograniczać arbitralną władzę, lecz gdy stał się establishmentem, część elit uległa pokusie dominacji. Acemoglu nazywa to grzechem zaniechania i grzechem działania. Pierwszy to niezdolność do odpowiedzi na problemy deindustrializacji. Drugi to próba kulturowego przeprogramowania obywateli zamiast słuchania ich głosów. Standaryzacja ułatwia działanie centrum, lecz niszczy lokalną wiedzę. Ekspert nie może wejść pomiędzy obywatela a jego rzeczywistą wolę, opierając się na abstrakcyjnych modelach. Zamiast hipotetycznej umowy społecznej potrzebujemy realnego porozumienia. Acemoglu przesuwa definicję wolności od braku ingerencji do niedominacji. Dlatego ekonomiczne bezpieczeństwo staje się częścią wolności. Prawo bez realnej zdolności jego użycia jest wolnością zapisaną ołówkiem. Liberalizm klasy pracującej to program wspólnego dobrobytu i przywrócenia rzeczywistej podmiotowości ludzi pracy do koncepcji wolności. Kluczem jest praca, w każdym wymiarze. Kapitalizm podzielił nas na etaty i freelancerów, lecz pytania o władzę pozostały te same. Kto ustala cenę i ponosi ryzyko? Związki zawodowe wracają jako instytucje voice. Zamieniają anegdotę w dane, a rozproszoną wiedzę w systemowy argument. Liberalizm pracy opiera się na triadzie: współdzielonym dobrobycie, sprawnych dobrach publicznych oraz rzeczywistym głosie obywatela. Gdy te filary zawodzą, następuje erozja liberalnego ładu. Wolność potrzebuje bowiem dostępu do lekarza, szkoły i sprawnej administracji. Instytucje liberalne są niezbędne, ponieważ świat nie daje gwarancji, iż wspólnota nigdy nie będzie uciskać jednostki. Dziś nową klatką norm stają się algorytmy. Technologia nie jest neutralna. Sztuczna inteligencja może albo deprecjonować ludzką pracę, albo wzmacniać pracowników i budować wspólny dobrobyt. Narracja AGI może kierować kapitał ku zastępowaniu człowieka. Proworker AAI proponuje technologie rozszerzające ludzką ekspertyzę. Nie pytajmy zatem, co maszyna potrafi zrobić bez nas, lecz co człowiek potrafi dzięki maszynie zrobić lepiej niż wcześniej. Technologia powinna iść za mózgiem człowieka, a nie go omijać. Prawdziwym zagrożeniem jest to, że przyzwyczajamy się do życia tak, jakby nasz własny osąd był zbędny. Doktryna Acemoglu opiera się na fallibilizmie, czyli uznaniu własnej omylności. Skoro wiedza jest rozproszona, kierujmy technologię ku poszerzaniu ludzkiej sprawczości. To powrót do liberalnych korzeni. Mądrość ludzkości jest palimpsestem, gdzie każdy myśliciel dodaje nową nić do tkanki liberalizmu epoki algorytmicznej. W tym kontekście pojawia się polska szkatułka kosztowności Fundacji Dobre Państwo. To polski smart tank, zasób analiz dotyczących demokracji, gospodarki i wolności. Dobro wspólne jest tu przedmiotem nieustannego opracowywania. Skarb ma bowiem wartość tylko wtedy, gdy się go używa. Smart tank powinien wydobywać z dawnych koncepcji narzędzia do opisu nowych problemów. Wtedy tradycja staje się magazynem części zamiennych dla przyszłości. To wezwanie do odzyskania zdolności autokorekty i przywrócenia ludzi pracy do współdecydowania o postępie. Nie oddawaj nikomu monopolu na prawdę. Pozostawmy sobie prawo do sporu o dobro wspólne. Najcenniejsza myśl ludzkości nie brzmi oto prawda, lecz raczej sprawdźmy jeszcze raz. Najcenniejsza lekcja z naszego intelektualnego dziedzictwa nie brzmi oto prawda, lecz sprawdźmy jeszcze raz. Prawdziwa mądrość polityczna zaczyna się tam, gdzie kończy się zachwyt własną pewnością. a pojawia się odwaga, by przyznać się do błędu. Czy potrafimy zatem zbudować system, który nie obiecuje ostatecznych rozwiązań, lecz gwarantuje nam prawo do wspólnego szukania prawdy, bez strachu przed silniejszym?